Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Broniąc praw człowieka, Kościół musi też poruszać sprawy polityki, powiedział papież brazylijskim biskupom.
Prace badawcze prowadzą do spotkania z Bogiem, wskazał Benedykt XVI Papieskiej Akademii Nauk.
Państwowo-Kościelna Komisja Majątkowa w Polsce będzie działała tylko do końca roku.
28 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Kościół, pełniąc swą misję wnoszenia w społeczeństwo ewangelicznego zaczynu, uczy człowieka jego godności dziecka Bożego i powołania do jedności ze wszystkimi ludźmi, skąd wynikają wymogi sprawiedliwości i pokoju. Przypomniał o tym Benedykt XVI, przyjmując kolejną grupę brazylijskich biskupów. Przybyli oni w ramach wizyty ad limina z 5. regionu północnego episkopatu Brazylii. Papież zwrócił uwagę, że bezpośredni obowiązek zabiegania o sprawiedliwy porządek społeczny spoczywa na wiernych świeckich. Biskupi i księża mają oczyszczać racje rozumowe i budzić siły moralne konieczne do budowania sprawiedliwego, braterskiego społeczeństwa.
Gdy jednak wymagają tego fundamentalne prawa człowieka czy zbawienie dusz, na pasterzach Kościoła ciąży obowiązek wydania osądu moralnego nawet w kwestiach politycznych. Wydając go, winni oni brać pod uwagę bezwzględną wartość zakazów moralnych, stwierdzających niedopuszczalność wyboru działania złego samej istoty czy sprzecznego z godnością osoby. Takiego wyboru nie można usprawiedliwiać tym, że dobry jest cel, intencja, skutek czy okoliczność. Dlatego byłaby całkiem fałszywa i złudna obrona politycznych, gospodarczych czy społecznych praw człowieka, nie obejmująca energicznej obrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kiedy projekty polityczne obejmują otwarcie czy w sposób zamaskowany depenalizację aborcji czy eutanazji, zdradza się u podstaw ideał demokracji, która jest prawdziwa tylko wtedy, gdy chroni godność osoby ludzkiej. Dlatego, drodzy bracia w biskupstwie, broniąc życia, nie powinniśmy się lękać sprzeciwów i niepopularności, ale odrzucać wszelkie kompromisy i dwuznaczności, które upodobniłyby nas do tego świata.
Ojciec Święty przypomniał potrzebę katechezy społecznej, która ma pomóc świeckim w konsekwentnym zaangażowaniu chrześcijańskim i społeczno-politycznym. Wskazał, że bez pomocy religii rozum może paść ofiarą dwuznaczności i manipulacji ideologicznych, nie biorąc w pełni pod uwagę godności człowieka.
W ubiegłym stuleciu rozwój wszystkich dyscyplin naukowych przyczynił się do lepszego poznania miejsca człowieka i naszej planety we wszechświecie, zauważył Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk. Została ona poświęcona dziedzictwu naukowemu XX wieku. Papież przyznał, że człowiek zrobił w tym czasie większe niż w całej poprzedniej historii postępy co do znajomości, jeśli nie siebie samego i Boga, to w każdym razie makro i mikrokosmosu.
Nasze dzisiejsze spotkanie dowodzi szacunku i wdzięczności Kościoła dla badań naukowych, do których zachęca on i z nich korzysta. Dziś sami naukowcy doceniają coraz bardziej potrzebę otwarcia na filozofię, by znaleźć logiczne i teoriopoznawcze podstawy dla swej metodologii i wyciąganych wniosków. Ze swej strony Kościół jest przekonany, że działalność naukowa w końcu korzysta z uznania duchowego wymiaru człowieka i jego poszukiwania ostatecznych odpowiedzi. Pozwalają one uznać, że świat istnieje niezależnie od nas i że w pełni go nie rozumiemy. Pojmujemy go tylko o tyle, o ile uchwycimy jego własną logikę. Naukowcy nie tworzą świata, poznają go, śledząc prawa, jakie natura nam ujawnia. Ludzkie doświadczenie naukowca to zatem postrzeganie pewnego prawa, logosu, którego on nie stworzył, ale który zaobserwował. Prowadzi to do uznania istnienia wszechmocnego rozumu, innego niż ludzki, podtrzymującego świat. To jest punkt spotkania między naukami przyrodniczymi a religią. W rezultacie nauka staje się miejscem dialogu, spotkaniem między człowiekiem a naturą i potencjalnie między człowiekiem a jego stwórcą.
Papież dał dwa wskazania dla nauki w obecnym XXI wieku. Pierwsze z nich to potrzeba podejścia interdyscyplinarnego, uwzględniającego refleksję filozoficzną. Drugie papieskie wskazanie dotyczy kierowania się zawsze w badaniach naukowych imperatywami braterstwa i pokoju, dążeniem do rozwiązywania wielkich problemów ludzkości z uwzględnieniem prawdziwego dobra człowieka oraz integralnego rozwoju narodów świata.
Warunkiem naszej dalszej współpracy jest wzajemny szacunek i zaufanie, przypomina Stolica Apostolska hinduistom. Okazją ku temu jest obchodzone przez nich 5 listopada święto Diwali. Na marginesie życzeń, które co roku Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego przekazuje wyznawcom tej religii, podkreśla się, że wzajemny szacunek i zaufanie muszą być większe niż dotychczas.
Szacunek, czytamy w przesłaniu, wynika z samej natury każdego człowieka i jest niezależny od uznania, jakim cieszy się on na zewnątrz. W praktyce oznacza to ochronę od wszelkiej przemocy, dyskryminacji, a nawet obojętności. Jest to jeden z fundamentów pokojowego i zgodnego współistnienia, jak również postępu społecznego. Papieska Rada podkreśla również, że ze względu na pokój i potrzebę zaradzenia nierozwiązanym problemom naszych czasów, dalszy dialog międzyreligijny jest obowiązkiem nas wszystkich, zarówno wierzących, jak i tych, którzy szczerym sercem poszukują prawdy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Liturgia, czy też priorytet nadany jej przez Sobór Watykański II, stanowi zwornik dzieł wszystkich Józefa Ratzingera. Tak w czasie prezentacji włoskiego przekładu pierwszego tomu mówił o jego Opera Omnia kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu podkreślił, że gdy papież zgodził się z pewnym ociąganiem na publikację swych dzieł, stwierdził, że powinny być one wydawane w porządku ważności wyznaczonym przez Sobór, czyli na początku powinien pojawić się tom poświęcony liturgii. Tak też się stało. Wczoraj wieczorem w siedzibie ambasady włoskiej przy Watykanie zaprezentowano teologię liturgii. Mówi uczestnicząca w prezentacji historyka, zarazem publicystka dziennika L'Osservatore Romano, Lucetta Scaraffia.
Najważniejsze, że jest to pierwszy tom Opera Omnia, który wychodzi, nawet jeśli w rzeczywistości jest on 11 tomem edycji niemieckiej. Tłumaczy to sam Ratzinger we wprowadzeniu, kiedy pisze: trzeba zacząć od Boga, to jest centrum dzieła. Nasza relacja z Bogiem jest najważniejsza. Zaczynając w ten sposób, możemy czynić wszystko, co chcemy. We wprowadzeniu Ratzinger tłumaczy też znaczenie liturgii dla duchowego wzrostu chrześcijan. Ten tom chce przybliżyć wiernym liturgię. Wraz ze swymi warstwami historyczną, symboliczną i teologiczną, liturgia stanowi utwierdzoną przez wieki wspaniałą tradycję. Wierni muszą ją odczytać, zrozumieć jej bogactwo oraz odkryć odmienność innych religii. W tym dziele możemy dostrzec wielką miłość Ratzingera do chrześcijańskiej liturgii.
Lucetta Scaraffia podkreśla, że publikacja dzieł zebranych stanowi przedsięwzięcie o wielkim znaczeniu na płaszczyźnie kultury, a nie tylko religii, również dlatego, że ukazuje szczególny charakter obecnego papieża. To mianowicie, że jest on intelektualistą o wielkiej głębi, człowiekiem, który na płaszczyźnie teologii głęboko rozważył funkcję Kościoła i wiary w swoich czasach. Na dzieła wszystkie składa się 16 tomów. Ich układ jest nie chronologiczny, ale tematyczny.
Kościół we Włoszech stawia na edukację, jej bowiem jest poświęcona rozpoczynająca się właśnie dekada duszpasterska. Dowiadujemy się o tym z opublikowanych dziś wytycznych episkopatu na lata 2010-2020. Zdaniem biskupów stan edukacji jest dziś we Włoszech katastrofalny. Cierpią na tym oczywiście przede wszystkim rodziny. Jest to zatem poważne wyzwanie kulturowe i znak czasu. Tym bardziej, że wychowanie to trudna sztuka, piszą biskupi. Również od Kościoła wymaga to głębokiej reformy działalności na tym polu.
W liczącym ponad 40 stron dokumencie przypomina się, że Kościół dysponuje wielkim potencjałem wychowawczym. Należy do niego zaliczyć nie tylko katechizację i katolickie szkolnictwo, ale również liturgię, sakramenty, działalność charytatywną, stowarzyszenia i ruchy. W kulturze, która prowadzi do dezorientacji, hołduje egoizmowi i narcyzmowi, a pod płaszczykiem neutralności szerzy sceptycyzm i relatywizm, Kościół musi dawać wyraźne i wiarygodne punkty odniesienia. Odpowiedź na podstawowe pytania człowieka jest wciąż ta sama, przypominają włoscy biskupi. Jest nią Jezus Chrystus.
Delegacja Rzymskiej Wspólnoty Świętego Idziego przebywa w tych dniach w Chinach. Ta katolicka organizacja jest znana ze społecznego i humanitarnego zaangażowania w różnych częściach świata. W programie wizyty znajdują się rozmowy z przedstawicielami władz państwowych i kościelnych. Delegacja z przewodniczącym wspólnoty Marco Impagliazzo na czele spotkała się m.in. z dyrektorem chińskiego urzędu do spraw wyznań Wangiem Zuanem, z którym rozmawiano o możliwości współpracy. Wspólnota Świętego Idziego zorganizowała także we włoskim pawilonie Expo w Szanghaju debatę o multikulturowości.
12 i 9 miesięcy więzienia. Takie wyroki zapadły na katolików broniących pół roku temu swojej i kościelnej własności w wiosce Kondau w środkowym Wietnamie. Wczoraj odbyła się w Hanoi rozprawa przeciwko 6 osobom uznanym przez władze za prowodyrów buntu przeciwko państwowo-prywatnej inwestycji, która odbierała mieszkańcom tego terenu ich grunty w zamian za nędzną rekompensatę. Sąd potwierdził ich winę, a oskarżonym nie przydzielił nawet adwokata.
Rozprawie towarzyszyły masowe demonstracje katolików w Hanoi i w Ho Chi Minhie. Wietnamskie władze kościelne wystosowały oficjalną petycję z prośbą o wyjaśnienie, jakim prawem administracja lokalna przywłaszcza sobie prywatne i kościelne tereny, odsprzedając bądź udostępniając je następnie prywatnym inwestorom.
W Brazylii zamordowano kolejnego kapłana. 48-letniego księdza Josenira Mraisa Santane zastrzelono w jego samochodzie. Kula przebiła mu serce. Był on proboszczem w mieście Fortaleza w północno-wschodniej Brazylii. Do zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek. Policji nie udało się ustalić ani sprawców, ani motywów zbrodni. Ksiądz Santana był znany ze swej prostoty, młodzieńczej radości. Potrafił dotrzeć do wszystkich, również do tych, którzy byli daleko od wspólnoty kościoła, czytamy w oświadczeniu miejscowej kurii.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W łódzkiej katedrze odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Marka Rosiaka, zamordowanego 19 października działacza Prawa i Sprawiedliwości. W modlitwie obok rodziny zmarłego uczestniczyli m.in. prezydent Bronisław Komorowski, prezes PiSu Jarosław Kaczyński oraz parlamentarzyści. Mszy świętej przewodniczył biskup Adam Lepa, który nazwał zmarłego człowiekiem dobrym i prawym.
Wobec tej śmierci nie wolno nam przechodzić obojętnie. W cieniu dokonanej zbrodni powinniśmy jak najgłębiej przemyśleć związane z nią okoliczności i motywy, aby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest wymowa tego znaku i jaka jest lekcja płynąca z tego wydarzenia.
Ciało Marka Rosiaka zostało pochowane na starym cmentarzu w Łodzi. Tylko do końca roku pracować będzie Komisja Majątkowa. Zajmuje się ona zwrotem lub odszkodowaniami za mienie zagrabione kościołowi w okresie PRL-u. Projekt ustawy w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski. Jak powiedział ksiądz Józef Kloch, rzecznik episkopatu, strona kościelna od dawna postulowała zakończenie prac komisji majątkowej.
Jest mniej więcej 220 takich wniosków, które nie znalazły rozwiązania i jak sądzę będzie na końcu właśnie podpisany jakiś protokół, który te sprawy wylicza i każda ze stron będzie pisemnie zawiadomiona o tym, że nie doszło do ustalenia stanowisk.
W ciągu 6 miesięcy strony będą mogły się zwrócić do sądu o podjęcie zawieszonego postępowania lub, jeśli nie było ono wszczęte, o zasądzenie roszczenia. Nowelizacja ustawy o stosunku państwa do kościoła, która reguluje te kwestie, ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.